Wracamy do Muzeum Jeńców Wojennych, bo przy kolejnej planszy wystawy Kocham do zobaczenia czeka na nas dr Anna Czerner.
Może powiem jeszcze o mateczkach wojennych, bo to jest taki temat i korespondencyjnych miłościach. I to też warto znać kontekst, że mateczki to były kobiety, które nawiązywały kontakt z jeńcami, żeby im pomóc bezinteresownie, czyli pisały do nich listy i co bardzo ważne, przesyłały im paczki z różnymi produktami takimi żywnościowymi, ubraniami, krótko mówiąc wspierały jeńców, ale one też nie tylko z Polakami korespondowały, również na przykład jeńcy brytyjscy mieli takie swoje mateczki. Nie była znana przecież jeńcowi. On nie wiedział, jak ona wygląda, kim ona jest, więc pojawiały się zdjęcia, które pobudzały też wyobraźnię. I to może nam się wydać dziwne, ale te relacje przekształcały się w związki miłosne. I co jest niezwykłe, dużo tych związków kończyło się później rzeczywiście ślubem po końcu niewoli. Nawet do takich sytuacji dochodziło, że ślub następował bardzo szybciutko po wyjściu z obozu mężczyzny i po pierwszym spotkaniu błyskawicznie formalizowano ten związek. Nie wszystkie miały szczęśliwy koniec. Czasami, jakby to określić, wymiksowywali się z tych związków. I tutaj też mamy przywołaną taką sytuację, że jeden z bardzo młodych jeńców, ten chłopak, korespondował z mateczką, w której się zakochał platonicznie. Był przekonany, że to będzie właśnie wielka miłość i potem się okazało, że to była starsza pani, której trudno było z tej sytuacji wyjść, bo widziała, że te jej listy dają mu bardzo dużo, że go podtrzymują właśnie przy takiej nadziei. No ale ostatecznie wyszło, szedło z worka i on był niezwykle właśnie zawiedziony tym, bo już budował sobie obraz miłości, małżeństwa, dzieci i tak dalej. Muszę pani powiedzieć, że lektura tych listów jest bardzo wciągająca, bo kiedy my tak analitycznie do tego podeszliśmy, to na przykład widzieliśmy, jak związek się rozwijał, jak on ewoluował i na początku takie badanie się, takie może tak, może nie, a potem już dość szybko kochanie, moja najsłodsza wróżka, moja najmilsza. Piękne słowa, piękne, rozbudowane myśli i bardzo czułe i takie nawet zaskakujące nas współczesnych zwroty. Mamy taką opowieść właśnie Niny i Jerzego, gdzie tworzą swoje alter ego na potrzeby tej właśnie korespondencji. Ona, Janina Nina, jest jasną dziewczynką, ma taki przydomek, natomiast Jerzy Czarnocki, jej wybranek, jest Georgem i ona się tak do niego zwraca, on się tak podpisuje i tworzą taki swój intymny świat, który w ogóle jest alternatywny wobec tego, co się dzieje i tam padają takie mój motylu złoty, moja najsłodsze dziewczynko, mój kotku w butach, takie też w innych listach pojawiały się zwroty.
To jest takie studium miłości.
Tak, bo tam właśnie dobrze widać zmianę, jak przez słowa i na odległość można coś zbudować i coś, co będzie trwałe właśnie. Ta odległość nie była tutaj przeszkodą, a wręcz budowała taki nastrój oczekiwania i kiedy dochodziło do tego pierwszego spotkania i ci ludzie po raz pierwszy widzieli się bezpośrednio i mogli skonfrontować te oczekiwania i wyobrażenia z rzeczywistością, no to właśnie wypadało to tak, że małżeństwo już wisiało w powietrzu i faktycznie dochodziło do tego. I to też zauważyliśmy, i to jest tak socjologicznie wytłumaczalne, że ludzie wtedy bardzo szybko podejmowali decyzje. To też jest taka ciekawa wskazówka dla nas współczesnych, że chcieli nadrobić ten czas, chcieli po prostu odzyskać w pewnym sensie te lata zabrane przez wojnę, więc na przykład decyzja o ślubie, o założeniu rodziny, o dzieciach, to wszystko działo się szybko w porównaniu z tym, jak teraz młodzi ludzie rozdzielają włos na czworo i się zastanawiają, czy tak, czy nie. To wtedy było raz, dwa i już, i mamy rodzinę. No, oczywiście są tego minusy, ale wiele z tych małżeństw faktycznie dało sobie radę przez wiele lat i nie kończyło się to rozwodem czy jakimś dramatem.
A pani wie, co mówi, bo pani jest socjologiem, a nie historykiem.
Tak, jestem socjologiem. Kolega też ma takie politologiczne przygotowanie, dr Kamil Weber i oczywiście my jesteśmy w tym sosie historycznym tutaj unurzani i ten kontekst znamy, ale ta wystawa pod tym względem jest inna. Do tego stopnia, że poprosiliśmy też psychologów o pomoc I tutaj na wielu planszach są takie dopowiedzenia, na przykład tutaj socjoterapeutka, prawda, psycholog i współpracowaliśmy z panią Katarzyną Mordowską-Broszkiewicz, która jest właśnie socjoterapeutką, zajmuje się też właśnie psychoterapią oraz psychologiem, który pracuje na Uniwersytecie Opolskim, doktorem Przemysławem Zdybkiem i zaprezentowaliśmy im ten materiał, treść wystawy, a oni pokusili się o takie komentarze z ich perspektywy, które wskazują właśnie na uniwersalizm tego, co się wtedy wydarzyło, że wiele z tych rzeczy spokojnie można by było odnieść do współczesności, że są takie mechanizmy, które po prostu w nasze zachowanie są wpisane.
Przytoczmy tutaj chociaż ten jeden przykład.
No, na przykład tutaj mamy planszę rzeczy i obrazy. Ona dotyczy zdjęć i różnych przedmiotów, które jeńcy przekazywali swoim ukochanym. To były przedmioty wytworzone w obozie na zasadzie rzemiosła. I psycholog komentuje tak. Przedmioty mogą być zapewnieniem o uczuciu, ale i przypomnieniem, gdy brakuje obecności drugiej osoby. Sztuka to sposób radzenia sobie. Zaspokajanie potrzeby tworzenia może stanowić alternatywę, skoro bezpieczeństwo, miłość czy bliskość są niemożliwe do zrealizowania. Właśnie sztuka, wydawałoby się coś, co na ostatnim miejscu w ogóle powinno być w sytuacji niewoli, dawała właśnie tę możliwość podtrzymania w sobie człowieczeństwa i przetrwania, mimo że ktoś głodował, prawda, mimo że poczucie bezpieczeństwa było bardzo zagrożone, bo można było się spodziewać najgorszego, to na przykład zajmowano się malowaniem obrazów albo wytwarzaniem jakichś szkatułek. I wiele z tych przedmiotów trafiało do ukochanych z jakimiś inicjałami, monogramami, jako przypomnienie, że jestem, istnieję, pamiętam o tobie i ta fizyczna rzecz nas łączy, tak bardzo właśnie symbolicznie, prawda?
Tak jak powiedziałyśmy na początku, te przedmioty stawały się relikwiami i w następnych pokoleniach również.
Tak, no właśnie były przechowywane przez rodziny jako przypomnienie tego epizodu czy tego okresu niewoli. Natomiast sam przedmiot, sam obraz, samo zdjęcie bez tego kontekstu historii, która się kryje za tym przedmiotem, też naszym zdaniem mniej wnosi.
Przeszłyśmy przez część wystawy, ale tu są też gabloty oprócz plansz. Co zawierają te gabloty?
Gabloty są tak pomyślane, aby być dopełnieniem historii przedstawionych na planszach, czyli każdorazowo wypełniamy gabloty przedmiotami, o których jest na przykład mowa w treści. Tutaj mamy chociażby szkatułkę.
Z liskiem.
Tak, tak ją właśnie nazywamy w skrócie, szkatułka z liskiem. To jest metodą Intarsi wytworzony przedmiot właśnie z inicjałami, wykonany przez kapitana Jana Hamielca dla żony. Wysłany został z oflagu Desol. To jest na przykład dla osoby, która nie siedzi też w temacie jeństwa. Może się to wydawać niezwykłe czy wręcz szokujące. Jak to jest możliwe, żeby w warunkach niewoli stworzyć tak piękny przedmiot? Po pierwsze, było tam dużo ludzi sztuki. Byli też i profesorowie z Akademii Sztuki.
Trzeba pamiętać, że mówimy o oficerach.
Tak, oficerach, czyli ta też elita narodu, osoby o bardzo, bardzo dobrze wykształcone, o bardzo zróżnicowanym też wykształceniu. Było wielu utalentowanych ludzi, którzy coś takiego potrafili wytworzyć i czasami się coś organizowało, kawałek drewna, prawda, czy narzędzia. Czasami też Międzynarodowy Czerwony Krzyż przysyłał w paczkach materiały. Ale tutaj dla porównania pod tą piękną szkatułą mamy taką malutką. No, to jest pudełko w zasadzie, nie szkatułka. To jest pudełko na tytoń, takie jest tutaj przypuszczenie, gdzie jest serce przybite strzałą oraz inicjały, przypuszczamy, że tej pary, prawda? Niestety nie znamy historii tego pudełka, bo ono zostało wydobyte jako tak zwana relikwia grobowa z dołów katyńskich. Wiemy tylko, że powstało prawdopodobnie w Ostaszkowie, i zostało wydobyte z mogiły w Miednoje, tam gdzie jeńcy z Ostaszkowa zostali pochowani. To może nie jest adekwatne słowo.
Nieciarki przeszły.
Tak, po prostu gdzie te ciała zostały porzucone. I to nas szczególnie przejmuje, bo niemożliwe jest już zrekonstruowanie tej historii, do kogo to należało. Przedmiot ten pochodzi z Muzeum Katyńskiego i to też jest tak właśnie dobry przykład naszej współpracy z innymi placówkami muzealnymi. No i tutaj może jeszcze tylko pani...
właśnie patrzę na broszkę.
Broszkę, tak, jest duża szkatułka i maleńka przy niej broszka. Broszka wykonana w obozie w Lambsdorff, w tych naszych dzisiejszych Łębinowicach, przez jeńca, który pochodził z Nowej Zelandii.
Tam jest jakieś zdjęcie.
Tak, i to jest malutkie, a jeszcze zmieściło się w tej broszce zdjęcie jego ukochanej, którą musiał opuścić, wyruszając na wojnę, która później została właśnie jego żoną Blanche. I córka tych państwa trafiła do nas, do Łębinowic, i nam tak stopniowo właśnie przekazała te artefakty. Pierścionki wykonane przez ojca. Ojciec był bardzo utalentowany manualnie i nawet z strzonka szczoteczki do zębów potrafił taką rzecz zrobić, prawda, jak broszka czy pierścionek.
Ale widzę, że to wszystko, o czym pani mówi, wywołuje emocje.
Tak, wywołuje, zwłaszcza, że we dwójkę pracowaliśmy nad tym, ja jako kobieta i kolega z tą męską perspektywą, i nawet nas to zaskoczyło, jak dużo rozmów toczyliśmy takich dotyczących w ogóle relacji miłosnych, i wyobrażaliśmy sobie, jak to mogłoby teraz na przykład wyglądać, jak te historie by się otoczyły, gdybyśmy my zostali postawieni w takiej właśnie sytuacji rozłąki, niewoli, wojny. Do tego stopnia to może trochę zdradzę, że będą zajęcia edukacyjne, które będą towarzyszyć tej wystawie, czyli ona stanie się taką przestrzenią, scenografią do warsztatów z dziećmi i z młodzieżą, i myślimy, żeby do tych zajęć zaangażować psychologa, żeby to troszkę uwspółcześnić, pokazać, że są takie rzeczy trwałe w naturze człowieka i w jego postępowaniu, tylko scenografia właśnie historyczna się zmienia, ale no miłość podobnie się toczy.
Bardzo pani dziękuję za ten czas poświęcony naszym słuchaczom. Po wystawie oprowadzała mnie pani doktor Anna Czerner.
Socjolog z wykształcenia, historyk coraz bardziej sercem, ale jestem w dziale naukowym zatrudniona w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych.
Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję pani redaktor.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.